Poranek Wnet trwa. Mamy już połączenie z kolejnym gościem, profesor Arkadiusz Jabłoński z Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny, Instytut Nauk Socjologicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i panie profesorze, nie można chyba zacząć dzisiejszej rozmowy od prośby o komentarz dotyczący siłowego przejęcia mediów. Teraz jeszcze dodatkowo takiej oliwy do ognia dolał minister kultury, który przekazał jakby postawienie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Jak pan ocenia to wszystko, co wydarzyło się w tym okresie świątecznym w ostatnich dniach?
Z przygnębieniem oceniam. Chciałoby się żyć w normalnym państwie, w którym to bez względu na to, czy rządzą nami tych, z którymi sympatyzujemy, czy też ci, którzy nie są nam tak bliscy ideowo, to jednak wiemy, że obowiązują jakieś standardy i nikt tych standardów nie będzie śmiał przekroczyć. No tutaj mamy zupełnie z czymś innym do czynienia i to jest źle, bo są obawy, że to nie jest tylko jakiś jednorazowy incydent, ale że wróży to, czy raczej na tej podstawie możemy wyciągać jakieś wnioski, że tak mniej więcej będzie wyglądała ta formuła władzy, w której to liczy się wola polityczna, a nie ramy prawne. Obiecał pan Donald Tusk, że zlikwiduje telewizję publiczną, czy może właściwie nie, że zlikwiduje, ale że przejmie i to w ciągu 24 godzin. No i teraz miarą skuteczności swoich obietnic chyba tylko mierzą to, co się tam dzieje, bo najpierw prawda, ta próba siłowego przejęcia z pogwałceniem jednak podstawowych zasad prawnych. Tutaj wyjątkowe głosy, choćby pani profesor Łętowskiej, no brzmią jednak przynajmniej mało przekonywująco. Natomiast większość fundacji prawników mówi, że tu są co najmniej poważne wątpliwości prawne. No a teraz jeszcze postawienie mediów publicznych, bo to nie tylko telewizja, ale i radia, i Polskiej Agencji Prasowej w stanie likwidacji, no to jest tylko dalszy pokaz tegoż, że wola jest ponad regulacje, no bo tu już nie tylko, myślę, że będzie łamanie także zasad prawnych, bo ciągle prawo spółek handlowych ma to regulować, a nie ustawa, to dodatkowo jeszcze no, chce się Polskę pozbawić no, medium publicznego, co jak chyba słusznie zauważyła pani była premier Szydło, no, jest zniszczeniem dorobku ostatnich 100 lat w imię właśnie tejże woli politycznej.
No właśnie, a z drugiej strony Donald Tusk jakby tą decyzją o likwidacji telewizji polskiej no pokazał, że nie zamierza tutaj się cofać ani o krok, że nie zamierza brać jeńców w tej wojnie z Prawem i Sprawiedliwością. I powstaje pytanie, jakie my mamy ewentualnie jeszcze narzędzia? No na ten moment fizycznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają pełnią dyżury, bronią fizycznie też z tego miejsca, budynków mediów publicznych, ale wiadomo, że to nie jest to droga, nie jest to wyjście, ani sytuacja, która może trwać wiecznie. Czy uważa pan, że mamy jakieś narzędzia, no, aby też ten spór rozwiązać, bo jest to też spór, pamiętajmy, w takim momencie trudnym dla Polski, trudnym geopolitycznie, jest wiele zagrożeń z każdej strony, no a my niestety mamy takie poczucie, że faktycznie ta konstytucja jest cały czas jest łamana.
Zależy narzędzia rozwiązania czego, prawda? Bo jeżeli chodzi tylko o kwestie mediów i braku pluralizmu medialnego, no to tutaj możemy sobie jakieś scenariusze wyobrażać wzmacniania mediów niezależnych, budowania właśnie w ten sposób jakiegoś namiastki, erzacu, przynajmniej na początek normalnych mediów publicznych, które gdyby doszło faktycznie do likwidacji, no mogą siłą rzeczy zyskać na sile znacząco. Takie medium jak choćby państwa radio, czy różne telewizje, portale i tak dalej, jako przejawy myśli niezależnej. Ale ja myślę, że w pani pytaniu było też pytanie zawarta chęć, prawda, takiego szukania odpowiedzi, czy można jakoś zastopować jakimiś narzędziami tego typu działania, w których to wola polityczna jest ponad prawo. I odpowiadam, no tutaj jako obywatele, no nie mamy zbyt wielu narzędzi. No takimi narzędziami są oczywiście protesty, manifestacje, ewentualnie strajki, ale wiemy, że ich siła rażenia jest różna, w zależności oczywiście od tego, jaki jest zakres tychże wydarzeń. No ale można powiedzieć, mieliśmy swoją szansę, prawda, 15 października, no i zadecydowaliśmy w ten, a nie inny sposób. Teraz rozczarowanie i rozczarowanych, no zwłaszcza tych, którzy nie głosowali właśnie na tą opcję polityczną, można tylko spytać, prawda, no albo właściwie zadedykować im powiedzonka w stylu, że cierpciało, coś chciało.
Te same instytucje, mam na myśli instytucje unijne, które przez lata podnosiły no właśnie takie kwestie jak łamanie w Polsce konstytucji, demokracji, dzisiaj milczą. Jak już tak naprawdę przez te ostatnie kilka dni możemy ocenić i przewidywać, jak będą układały się te relacje między Polską a Unią Europejską przy obecnym obozie rządzącym?
Widzieliśmy to w kontekście różnych innych wydarzeń w Europie, że przynależność do pewnych frakcji, do pewnego obozu politycznego jest usprawiedliwieniem wielu poczynań we własnych krajach, robionych przez władze właśnie przynależne do tych frakcji. No i winą PiS-u było to, iż nie chciał być w tym chórze głosem, który właśnie śpiewa nutami mainstreamu. No i za to był karany oskarżaniem o łamanie praworządności. Wydaje się, że teraz Donald Tusk, przynajmniej jego ekipa, przynajmniej przez ten czas, no zwłaszcza, że też bo chciałbym powiedzieć, że przez ten czas, gdy to nie będzie już zaczynało szkodzić pewnym frakcjom politycznym, przypominajmy sobie, że zbliżają się wybory europarlamentarne, to z jednej strony, a z drugiej strony no jest jakby pewien rodzaj świadomości społecznej, którą się kształtuje także na bazie różnych wydarzeń w różnych krajach i wygrywanie opcji bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych także z tym jest związane. Więc Donald Tusk chyba jednak ma bardzo dużo czasu na to, aby w imię, jak mówił pan Bachmann, w imię demokracji no, używać nawet siły, żeby znowu zaprowadzić w Polsce standardy demokratyczne. No brzmi to prawda, jak takie groteskowo ironiczne myślenie, no ale taka jest niestety chyba prawda.
To jeszcze spróbujmy spojrzeć na to, co może czuć obecnie przeciętny wyborca. Z jednej strony zacznijmy od obozu rządzącego. Można powiedzieć, że Platforma Obywatelska obiecywała pewną zemstę, pewne rozliczenia i to teraz otrzymują ich wyborcy, więc mogą czuć się w jakiś sposób usatysfakcjonowani. Ale co na przykład z wyborcami trzeciej drogi, z wyborcami, którzy głosowali na Władysława Kosiniaka-Kamysza, na Szymona Hołownię? Oni głosowali za pewnym spokojem, za końcem wojny polsko-polskiej. Czy trzecia droga może stracić na tym, co obecnie się dzieje? No bo trochę też jest tak, że ci koalicjanci obecnie, no można powiedzieć, niezbyt chętnie komentują to, co dzieje się w dzisiejszych mediach. Trochę nabrali wody w usta. Jak to może się przełożyć ewentualnie na takie poczucie być może rozczarowania przez część wyborców właśnie trzeciej drogi?
No załóżmy, że właśnie w trzeciej drodze są ci wyborcy, którzy czekali na jakąś zmianę, na jakiś inny styl. No i to już jest teraz utrata niewinności przez nich i to ich przewodniczący, myślę o panu Szymonie Hołowni, zrobił to zaraz przy debiucie w takim parlamentarnym i wydaje mi się, że no jest w tym jakaś jeszcze taka dodatkowa ironia losu, tak bym powiedział, bo z jednej strony pan Szymon Hołownia, załóżmy, że uczciwie chce budować ten nastrój takiego spokoju, takiej łagodności w Sejmie i przynajmniej jak zauważamy werbalnie, mu się to udaje, ale z drugiej strony no, zaraz został włączony w te tryby takiej polityki bez reguł i nie słychać głosu sprzeciwu. I ten łagodny, miły marszałek wszystko sankcjonuje, pod wszystkim się, prawda, podpisuje i nie próbuje nawet udawać, że jak to czyni trochę pan Kosiniak-Kamysz, że się nie sprzeciwia, ale mu się to nie podoba, prawda, bo pan Kosiniak-Kamysz no teraz ostatnio trochę zaczął świątecznie wszystkich uspokajać, ale przede wszystkim zniknął, prawda, tak jakby i to jest ten manewr, który PSL no niestety też od lat uprawiało w różnych koalicjach rządowych, wcześniej, prawda, z Platformą, a jeszcze wcześniej z Lewicą, że jak trzeba było, to stawali się wewnętrzną opozycją i w ten sposób jakby umywali ręce, mówiąc do swojego elektoratu, że nie ponoszą za to winy. Mam jednak wrażenie, że ten tak naprawdę rozczarowany elektorat w tym, co się wydarza po stronie, o której mówimy, zwłaszcza trzeciej drogi, jest jednak bardzo, bardzo mały. Takie mam wrażenie.
To jeszcze, panie profesorze, na zakończenie weźmy pod uwagę taki scenariusz. No, pojawiają się takie komentarze, że jeżeli prezydent skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego, no, to by mogło jakby otworzyć taką furtkę do wcześniejszych wyborów. Czy taki scenariusz jest w ogóle realny? No i też pytanie o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo niekoniecznie musi być tak, że ta sytuacja wzmacnia były już obóz rządzący.
No, będzie to tutaj trudne. Szczerze mówiąc, nawet nie będę próbował udawać, że rozumiem, czy prawda, te prawne zawiłości dotyczące możliwości wygrania tego przed Trybunałem Konstytucyjnym, więc to odstawiam na rozmowę z kimś bardziej kompetentnym. Natomiast gdy idzie o ewentualne zyski i straty Prawa i Sprawiedliwości, gdyby do tego doszło, no to w sytuacji no, skuteczności takiego działania, to na pewno nie stracą dotychczasowego elektoratu. Natomiast pytanie jest, czy wiele zyskają tych osób, które no, w tej chwili mogłyby się poczuć zawiedzeni rządami koalicji 13 grudnia czy 15 października, jak są inni. Natomiast gdyby to nie przyniosło, te działania nie przyniosły sukcesu, to tutaj strata wizerunkowa byłaby bardzo duża, no bo można byłoby powiedzieć, byłoby to troszeczkę, mam takie wrażenie, działanie na rympał pana prezydenta, no bo to się raczej nie zdarza, żeby prawda, do Trybunału Konstytucyjnego zgłaszać projekt ustawy budżetowej, więc byłoby to takie wykorzystanie, mam wrażenie, kruczka prawnego, czyli trochę postawienie się na tej samej, na tym samym poziomie. Wyłamiecie trochę, czy naciągacie, no oni o wiele bardziej, powiedzmy, ten, no to my odpowiadamy czymś podobnym. No i to chyba przy braku potem jeszcze skuteczności tego, no było, mogłoby być bardzo niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy na relacje między Polską a Unią Europejską. Głośno komentowane zmiany traktatów Unii Europejskiej, ostatnio przegłosowany ten pakt migracyjny, który nieco gdzieś został przykryty w Polsce, nie był szeroko komentowany, został przykryty przez właśnie ogromną aferę medialną. Jak pan ocenia, jak będą wyglądały te relacje między Polską a Unią Europejską i czy Polska przy no, tej obecnej takiej, takim klimacie politycznym posiada jeszcze jakiekolwiek narzędzia, żeby ewentualnie no, sprzeciwiać się pewnym zmianom, które najprawdopodobniej w perspektywie być może bliskiej będą jednak pochodziły prosto z Brukseli, pochodziły od takiego no, duopolu francusko-niemieckiego?
No, oczywiście narzędzia polityczne jako obywatele mieliśmy, no tym narzędziem politycznym jest władza, która będzie skutecznie potrafiła blokować niekorzystne dla Polski rozwiązania. Pytanie jest, czy ta władza, którą obecnie mamy, jest tym narzędziem właśnie próbującym coś blokować, co byłoby, jak mówię, dla nas prawda, niekoniecznie służące prawda, rozwojowi. No ale ta władza przez lata i przekonywała nas, jako jeszcze, prawda, środowisko polityczne, że z Unią tylko zyskamy, że im więcej Unii, tym więcej zyskają Polacy, a więc teraz raczej spodziewam się, że no, oczywiście nie będzie to wbrew interesom Polski tak do końca jak w założeniu, ale będzie się łączyło interesy Polski z interesami wspomnianych przez panią, prawda, państw mainstreamu. Tak się to będzie werbalnie przedstawiało i tak się będzie budowało pewien porządek gospodarczo-społeczno-polityczny. Czy mając prawda, takich partnerów silnych i jednak upadającą pozycję w ogóle gospodarek europejskich na skali świata, czy można w tym upatrywać duży zysk dla Polski, że będziemy w tym jeszcze większym zjednoczeniu i takim pełnym zjednoczeniu, no to musi budzić wątpliwości, ale chyba przed tym w tej chwili nie mamy narzędzia, aby nas ktoś ochronił, bo powtarzam, jest myślenie, w którym to nasz interes Polski będzie mocno wiązany z interesem tego, co się dzieje w Europie.
Powiedział profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie słuchaczy.